Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Dzień dobry, audycja W Punkt. Dziś z okolic Kostrzyna Wielkopolskiego. Rafał Regulski przy mikrofonie, a stoimy dzisiaj w trójkącie, którego boki wyznaczają ściana lasu, ekspresówka numer 5 i za mną łagodnie wznoszący się most ekologiczny dla zwierząt. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że te mosty są zablokowane dla tych zwierząt. Wokół nas żadnej zabudowy, stąd można powiedzieć, że właściwie tylko szum przejeżdżających samochodów słychać. A tak poza tym cisza i być może zacznie padać, oby nie. Zacznę zaskakująco, bo mój pierwszy rozmówca jest nieoczywisty. To Michał Felinczak, który kilka miesięcy temu wybrał się z Wielkopolski na Mazury, idąc tak, jakby szedł wilk.
Dzień dobry, witam. Tak, zgadza się.
Na czym to przedsięwzięcie polegało?
Założyłem plecak, wziąłem z sobą śpiwór. Również jakieś tam wyposażenie. No i postanowiłem ścianą lasu z jak najmniejszym kontaktem z cywilizacją przejść z podpoznańskich obisk do Republiki Siborskiej na Mazurach.
I jak się szło? Co pana po drodze spotkało i co pana zaskoczyło?
Jednym z zaskoczeń było to, że właśnie kanały ekologiczne, czyli te przejścia nad drogami szybkiego ruchu, te korytarze były pozamykane, były siatki zastawione i tam raczej zwierzęta nie miały jak się przemieszczać przez nie. No, mi się udało, przeskoczyłem, obszedłem jakoś tak, ale to nie było... To było takie bardzo zaskakujące, gdyż są piękne korytarze, są piękne, wydawało się, bo korzystałem z korytarzy ekologicznych, tak, z takich tras migracyjnych, i w ramach tych tras troszeczkę bezsensowne, bo były pozamykane, i nie można z nich korzystać.
Pan się tego nie spodziewał?
Nie spodziewałem się, ale to też może też dlatego, że się intuicyjnie przygotowywałem do tego wydarzenia i tak po prostu najprawdopodobniej pewnie gdzieś tam jakbym doczytywał, to może gdzieś tam były informacje o tym, że są zamknięte, ale nie miałem tego świadomości, więc udało mi się obejść po prostu, ale wydaje mi się, że zwierzęta by miały trudniej trochę niż ja.
Pan to obchodził czy przeskakiwał ponad tymi płotami?
To już było chwilę temu, ale większość płotów dało się przeskoczyć.
Rozumiem, ale człowiek mógł. Zwierzę mogłoby?
To zależy, o jakim zwierzęciu mówimy. To były najczęściej jakieś zasieki z siatki leśnej na wysokość tam 1,20 m, 1,50 m.
Pozamykane korytarze ekologiczne dla zwierząt, ten problem zainteresował lokalne stowarzyszenia. Takie jak działające tutaj w okolicy, na przykład Czysta Nekla, Dolina Wrześnicy, Graby i Rakowo. Dlaczego lokalne stowarzyszenia zainteresowały się tym problemem? Piotr Stankowski, Dolina Wrześnicy.
Dlatego, że nikt się tym nie interesuje.
Ale dlaczego was zainteresowało?
Dlatego, że uznaliśmy, że życie zwierząt jest na tyle istotne i na tyle nas ten problem obchodzi, że nie możemy tego od tak zostawić.
Adam Sykut, Stowarzyszenie Graby. Dlaczego pan ten temat podjął w ramach tego lokalnego stowarzyszenia?
Mieszkamy tutaj w okolicy, dużo spacerujemy, jeździmy na rowerach i natknęliśmy się na te płoty, które nas również powstrzymały w naszych tutaj wędrówkach lokalnych. Ponieważ współpracujemy w 4 stowarzyszenia, podnieśliśmy temat na forum. I wspólnie zdecydowaliśmy, że należałoby zacząć działać w tym temacie.
Dariusza Wróbla ze Stowarzyszenia Rakowo zapytam, co was zaniepokoiło i dlaczego w ogóle to was zaniepokoiło?
Zaniepokoiło nas to, że okolica, w której mieszkamy, w której ja też mieszkam od 23 lat, jest takimi zielonymi płucami Poznania, czyli okolica, odległość 30 kilometrów od Poznania daje szansę mieszkańcom dużego miasta na przyjazd tutaj i spacerowanie, czy tam jakiś odpoczynek. W tym momencie jak gdyby to gdzieś tam znika i nam tutaj też chodzi o to, o całość sprawy, która wiąże się też z przemieszczaniem zwierząt, z jakimiś tutaj związanymi właśnie z turystyką, z ekologią i i z takimi formami tutaj bytowania na tym terenie.
Mhm. Profesor Hanna Mamzer, UAM Biegła Sądowa w dziedzinie dobrostanu zwierząt. Pani profesor, dlaczego te sytuacje, te pozamykane przejścia mogły zaniepokoić i zaniepokoiły ludzi, którym rzeczy związane ze zwierzętami, z fauną nie są odległe?
To jest bardzo złożony problem. Po pierwsze, zablokowano przejścia, które są pomyślane jako szlaki, jako ułatwienie szlaków migracyjnych dla różnych gatunków zwierząt. Ja rozumiem, że one zostały zablokowane ze względu na chęć powstrzymania ekspansji afrykańskiego pomoru świń, ale dzik jest jednym tylko z gatunków, który tędy przechodzi. Poza tym mamy wilki, mamy kopytne, mamy borsuki, mamy wiele innych lisy, mamy wiele gatunków, które tędy chodzą. I one chodzić, Daniele, też, one chodzić nie mogą, muszą w jakiś sposób próbować po prostu się przedzierać i te bariery pokonywać. Więc to jest po prostu hamowanie bioróżnorodności, zmuszanie tych zwierząt do szukania jakichś takich innych szlaków. One próbują wchodzić wtedy na drogi, na trasy i się tamtędy przemieszczać. Więc zaczyna się pojawiać również, oprócz tego problemu ekologicznego i dobrostanowego dla zwierząt, problem społeczny. Mianowicie, jeżeli te zwierzęta przedostają się na drogi, to jest większe prawdopodobieństwo kolizji, no bo kierowcy się raczej tutaj zwierząt nie spotykają, a przynajmniej ich uważność nie jest taka wyostrzona. Kolejnym problemem jest zgodność z prawem. O ile no tu dzięki kolegom i zaangażowaniu przede wszystkim ich dowiedzieliśmy się, jaka była droga prawna jakby postawienia tych przegród, zablokowania tych przejść dla zwierząt, no to pozostaje pytanie, na ile to jest zgodne z ustawą ciągle obowiązującą, ustawą o ochronie zwierząt, która w rozdziale bodajże 7 mówi o tym, że dzikie zwierzęta w Polsce mają mieć zagwarantowaną swobodę funkcjonowania i bytowania. Nie mamy specustawy o ASF-ie, która znosiłaby postanowienia i regulacje wynikające z ustawy o ochronie zwierząt. No więc tu jest kolejny problem taki, można powiedzieć, prawny. No a poza tym jest to bardzo duży problem społeczny, bo po prostu ludzie o tym nie wiedzą. Dowiadują się o tym no, osoby, które są jakoś bardziej zaangażowane społecznie w ochronę zwierząt, w ekologię, w działania na rzecz przyrody. No i tak naprawdę nie wiadomo, co z tą sytuacją teraz zrobić. No także ten problem jest bardzo taki poważny.
Zanim kolejne pytanie do pani profesor, to jeszcze tutaj do lokalnych stowarzyszeń. Takie pytanie, czy państwo zaobserwowali jakieś niebezpieczne sytuacje albo dowiedzieli się o jakichś sytuacjach niepokojących związanych właśnie ze zwierzętami i z tymi zablokowanymi przejściami?
Mamy dane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że na niektórych odcinkach, tam gdzie grodzenia są, nadal istnieją i mają około 2 metrów, wzrosła śmiertelność zwierząt o około 300%. Dosłownie trzykrotnie, czyli 300%. Ale moim zdaniem najważniejsze i kluczowe tutaj jest to, że wojewoda, wydając takie rozporządzenie na podstawie ustawy o chorobach zwierząt, i na wniosek wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego wydał jej do wykonania generalnej dyrekcji, ale nie dał żadnych instrukcji, jak to wykonać. I tu tkwi właściwie klucz. Te grodzenia zostały wykonane źle. Wszystkie zwierzęta, które zbliżają się do siatki, widząc za nią przestrzeń, próbują ją w naturalny sposób sforsować. Natomiast wiadomo, z tego co nam wiadomo, to jeleniowate skaczą do wysokości 1,60 m, natomiast dziki w zasadzie nie skaczą. Wystarczyłyby grodzenia trwałe o wysokości 1,20 m, ale głównym kłopotem jest to, że w tak istniejące i tak usytuowane grodzenia nie dają żadnej możliwości migracji pozostałym gatunkom, w tym gatunkom chronionym w Polsce, takim jak wilk i ryś, bo zakładamy, że te przejścia są w gruncie rzeczy w całej Polsce. Mamy jedne z najlepszych przejść na terenie Europy. Jednocześnie mamy je wszystkie zablokowane i ten stan rzeczy nadaje się do wniosku do Komisji Europejskiej o zwrot źle wydatkowanych pieniędzy, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dostając dotacje na te przejścia, a dotacje sięgały mniej więcej 6% wartości całkowitej infrastruktury, Generalna Dyrekcja zgodziła się na pewne warunki, których nie dotrzymuje w związku z tymi grodzeniami, a to trwa zbyt długo. To trwa już lata. I z całą pewnością można postawić, można przyjąć za słuszną taką przesłankę, że skoro te grodzenia są zamknięte, to zwierzęta próbują przedostać się na różne sposoby i to kończy się zwiększoną śmiertelnością. Poza tym w żaden sposób nie hamuje to rozprzestrzeniania się ASF-u. Zadziwiające jest to, że wszystkie instytucje wiedzą o tym, że ASF jest po wszystkich stronach dróg ekspresowych i autostrady, a mimo to wydaje się ciężkie pieniądze podatników, to są miliony złotych, na kompletnie nieskuteczne grodzenia, które po pierwsze przyczyniają się do uniemożliwienia dyspersji zwierząt, a po drugie zwiększają ich śmiertelność, a także przyczyniają się do wypadków na autostradach i drogach ekspresowych kierowców.
To był dr Piotr Stankowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Dolina Wrześnicy. Pytanie do profesor Mamzer. Siedzi mi w głowie taka kwestia. Mówimy o problemie ogólnopolskim, tak?
Tak, mówimy o całej Polsce.
Dlaczego pani zdaniem zainteresowały się tym problemem, chyba że czegoś nie wiem, właśnie takie małe, lokalne organizacje, a te duże, największe, najbardziej znane, nie wiem, milczą albo się nie przebijają z tym komunikatem?
Myślę, że przede wszystkim bardzo duży potencjał jest w tych organizacjach i mają po prostu kontakt z ekspertami. No i dzięki temu się udało ten problem jakby wydobyć na zewnątrz, ale też no, udało się merytorycznie do niego podejść i pewne rozwiązania myślę, że będzie można zaproponować, ale no, to jest ta siła tych małych stowarzyszeń, które mają chęci do działania i też dobre kontakty. Duży potencjał kulturowy, jakby to socjolog powiedział.
W sumie w Polsce jest ponad 5000 przejść dla zwierząt. Z tego właśnie mostów ekologicznych, takich jak ten, który tutaj jest przed nami, za nami, zależy jak kto stoi, dla dużych ssaków jest ponad 200. I pozamykane są właśnie te mosty i tylko te mosty, tak?
Tak, dokładnie.
Bo to są mosty, którymi przemieszczać się mogą dziki. I tu tutaj podchodzę do dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, pana Patryka Kosickiego. Panie dyrektorze, tutaj padło już to, ale rzeczywiście przy budowie tych ekspresówek, autostrad, dość dużym procentem kosztów były właśnie te korytarze ekologiczne. To prawda.
Bardzo mi miło, szanowni państwo. Tak, to prawda, że wszystkie uwarunkowania ekologiczne, wszystkie zabezpieczenia akustyczne, obiekty tego typu ekologiczne, to rzeczywiście jest istotny koszt każdej z inwestycji drogowej.
Mhm. I one są w tej chwili wszystkie pozamykane, tak?
Trudno mi powiedzieć, czy wszystkie i na jakim odcinku, bo w Wielkopolsce objętych tym programem była autostrada A2, odcinek koncesyjny, jak i niekoncesyjny, droga S8 i S5, z tego co ja wiem.
Mhm. A proszę powiedzieć, od jak dawna mamy pozamykane te przejścia?
Przecież 4-5 lat, ponieważ pierwsze polecenie otrzymaliśmy w grudniu 2019 roku, czyli mniej więcej 5 lat.
I faktycznie potwierdza pan informację Stowarzyszenia Dolina Wrześnicy, które powołuje się na wasze dane, że śmiertelność zwierząt dzikich na drogach krajowych wzrosła?
To znaczy, trudno mi potwierdzić te dane, to znaczy rzeczywiście państwo wystąpili o informacje na temat śmiertelności na naszych drogach. My te dane zbieramy z naszych rejonów dróg już od ponad 10 lat. Obserwujemy, że te dane się zmieniają. Trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście w liczbach rzeczywistych w ostatnim czasie ta śmiertelność jest większa. Nie będę komentował o ile procent, bo z całą pewnością nie o 300% i to nie są nasze słowa. Natomiast trzeba by przeanalizować konkretne odcinki dróg i konkretne przyczyny. Nie jestem w stanie powiedzieć z taką pełną świadomością, czy powodem wzrostu śmiertelności jest zamknięcie czy grodzenie przejść. Musimy wiedzieć o tym, że zwierzęta mogą przedostawać się na drogi również poprzez węzły, które nie są otwarte, czy inne drogi publiczne. Także zwierzęta mogą migrować niezależnie od tego typu działań. Natomiast oczywiście tego typu obiekty ekologiczne są dedykowane właśnie dzikim zwierzętom, które powinny tędy sobie spokojnie migrować. I w takim celu jakby te obiekty zostały wybudowane.
Jako że te mosty ekologiczne są częścią inwestycji drogowych dotyczących tychże ekspresówek i autostrad, to rozumiem, że też budowa tych zapór dla zwierząt jest w waszej gestii. Jeżeli trzeba to było zrobić, to wy to robiliście, tak?
Tak, ja otrzymaliśmy polecenie. Rzeczywiście tutaj padły te słowa, że realizowaliśmy rozporządzenie wojewody wielkopolskiego.
A proszę powiedzieć, dlaczego one są? Czy były takie, jakie były? Czyli dwumetrowe siatka, bez dodatkowych jakby oznaczeń, dzięki którym zwierzę mogłoby zobaczyć, że ma jakąś przeszkodę przed sobą.
Mhm. Te wytyczne zostały wypracowane na szczeblu centralnym. Ja nie potwierdzę dokładnie, od kogo one wypłynęły, natomiast musicie mieć Państwo na uwadze, że zgłoszenie czy konieczność przeciwdziałania SF-owi to jest inspekcja sanitarna. Polecenie miało miejsce od premiera poprzez ministra infrastruktury, któremu podlegamy, no i nasza centrala poprosiła o wdrożenie, czy poleciła wdrożenie w całym kraju, a w tym przypadku w Wielkopolsce. Nie mogę powiedzieć, że one są niewidoczne, trudno mi powiedzieć, jak zwierzę postrzega tego typu przeszkody, natomiast zgodnie z naszymi wytycznymi mieliśmy się trzymać maksymalnie 1,5-metrowych przegrodzeń w takiej formie siatki, miały być zastosowane przełazy, oczywiście też mieliśmy stosować taśmy takie, powiedzmy, na szczycie tego ogrodzenia, które miały w zamyśle zapewne umożliwić dostrzeżenie tej przeszkody przez przechodzącą zwierzynę.
Czy w ciągu tych kilku lat, od kiedy po raz pierwszy postawiono te płoty, tak to nazwijmy, jakoś je modyfikowaliście, zmienialiście, uzupełnialiście albo coś dokładaliście, ujmowaliście?
Tak, to jest proces ciągły, bo szanowni Państwo, musimy mieć na uwadze to, że te ogrodzenia są niszczone. Również przez jakieś akty wandalizmu, również przez osoby, które chcą się tam przemieszczać. Ja tutaj chyba zdementuję, bo chyba te przejścia nie służą ludziom, tylko jednak mają dzikiej zwierzynie służyć i chyba tu nie chodzi o to, żeby ludzie z nich korzystali. Także oczywiście wydajemy na to środki na bieżąco i naprawiamy. Tu, gdzie, nie wiem, taśmy znikają, staramy się je odtwarzać. Jeśli przełazy są niszczone albo gdzieś nie były zamontowane, albo można coś poprawić, to staramy się to na bieżąco robić. Zdementuję, bo to nie miliony złotych, chyba że w jakiejś skali mówimy, może całego kraju, to być może, że to sięga kwoty miliona złotych, ale myślę, że raczej są to w sumie setki tysięcy złotych na tego typu działania.
Dobrze. To w takim razie został już wywołany lekarz weterynarii Tomasz Wielich, wojewódzki inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Panie doktorze, czy te blokady nadal muszą być?
Powiem tak, jest to kwestia dość skomplikowana, ponieważ sama choroba jest w województwie wielkopolskim już sporo lat i my w zasadzie zaczęliśmy od roku 2020 takie właśnie konstrukcje, które zmniejszają migrację dzików, realizować w Wielkopolsce. No i to się w poprzednich latach następnych zmieniało. Część tych ogrodzeń żeśmy wycofywali, nowe były tworzone, także generalnie jest to taki proces do tej pory płynny i to się cały czas odbywa. Natomiast my nie możemy w tej chwili takiej decyzji podjąć, ponieważ mamy obecnie okres o najwyższej takiej presji wirusa ASF. Sezon u rolników się zacznie w tym roku, bo co roku występują ogniska ASF-u w gospodarstwach. I najczęściej to jest właśnie czerwiec, gdzie ten okres jest najgorszy. Rolnicy po prostu najczęściej przywożą sobie tego wirusa z pól, które to pola były wcześniej zanieczyszczone przez dziki. Dlatego też te działania związane z ograniczeniem migracji dzików dodatnich na ASF są szczególnie istotne w tym okresie. Natomiast ten okres z reguły się kończy jesienią, i zapewne w jesienią podejmiemy kolejną analizę i zmiany co do przebiegu tych granic, tych grodzeń. Natomiast też chciałem tutaj dość jednoznacznie powiedzieć, że w przepisach, które są wprowadzone, jest nakaz tych grodzeń wyłącznie w stosunku do dzików, bo one stanowią ogromne zagrożenie dla gospodarki krajowej, jako jedyny gatunek w zasadzie brany pod uwagę jako wektor afrykańskiego pomoru świń. Także być może w tej sprawie, gdzie tutaj żeśmy się dzisiaj spotkali, należałoby może przeanalizować konstrukcję tych grodzeń, żeby ją bardziej tutaj zaadoptować na te inne gatunki, żeby mogły swobodniej przechodzić. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o dziki, to tutaj musi być bardzo rygorystyczne podejście, tak jak jest w rozporządzeniu wojewody. Jest taki zakaz prowadzony i powinniśmy zadbać o to, żeby na tych terenach grodzić skutecznie przeciw przemieszczaniu się dzików zakażonych.
Za chwilę spróbujemy się połączyć z profesor Sabiną Pieróżek-Nowak, która zbadała te przejścia i przygotowała raport na temat ich przydatności. Ale jeszcze pana doktora zapytam, bo powiedział pan, że niekiedy próbowaliście, czy zdejmowaliście te grodzenia po to, żeby zamontować nowe, czy po prostu je w ogóle usuwaliście?
Nie, one były w ogóle usuwane. I to nawet grodzenia takie, bo mamy kilka rodzajów grodzeń, o tym nie mówiliśmy. Mamy grodzenia fizyczne, takie jak mamy tutaj na przejściu dla zwierząt. I tego typu grodzenia fizyczne żeśmy również usuwali. Bezpowrotnie na tym miejscu nie było nowych stawianych. Mamy też grodzenia, które są grodzeniami odorowymi, czyli zapachowymi. Stosowane pewne substancje, które jak gdyby powodują to, że dzik nie ma komfortu przejścia, tylko się wycofuje na skutek nieprzyjemnego zapachu. Także takie też płoty odorowe były stosowane i również płoty takie wybudowane nie z tytułu przebiegu dróg, tylko przez lasy, przez knieje, pełne płoty drewniane, tam gdzie nie ma dróg, żeby można było tylko jakieś przejścia zamknąć. Tylko to płot taki stały i on jest fizycznie między województwem wielkopolskim i lubuskim.
Panie doktorze, czy pan umie dzisiaj...
Jeszcze dodam, może jest jeszcze jedno znaczenie tych płotów, uważam, że bardzo istotne. Ponieważ afrykański pomór świń występuje w Wielkopolsce na bardzo dużym obszarze i ten obszar się przenosi też na następne województwa. Jest to wielki obszar. I teraz, żebyśmy mogli w przyszłości uchylać te obszary, a zaczęło się to już dziać na terenie województwa lubuskiego, to my jedynie możemy po pewnych fragmentach uchylać ten wielki obszar, żeby to było skuteczne. I teraz, żeby wnioski Komisja Europejska rozpatrzyła, musimy te obszary do uchylenia wydzielić. I najlepszym granicą wydzielenia to są takie płoty, gdzie możemy powiedzieć, że mówimy o tej populacji zamkniętej takimi a takimi grodzeniami. Mhm. Także to jest takie znaczenie też przyszłościowe.
A dzisiaj pan umie powiedzieć, ile mamy takich właśnie zablokowanych przejść dla zwierząt na terenie działania Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiej w Poznaniu?
To znaczy, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć ilościowo, natomiast są takie przejścia wygrodzone, jeżeli chodzi o A2, ale nie całą A2, tylko tu do pewnego momentu. I S5, droga szybkiego ruchu.
Mhm. Mhm. Jeszcze pytanie tutaj do organizacji i lokalnych zajmujących się właśnie dobrostanem zwierząt. Czy 4-5 lat, bo tu słyszymy, że tyle już są pozagradzane niektóre przejścia, to dużo?
To jest bardzo dużo, ale ja chciałam się odnieść do tego, co pan doktor powiedział, bo my wszyscy wiemy, wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to nie dziki roznoszą ASF. Oczywiście one są uznawane za wektor i są wektorem i się zarażają tym ASF-em, ale czynnikiem bezpośrednio wnoszącym wirusa do chlewni są ludzie. I pięknie to pan doktor powiedział, że z pól wnoszą rolnicy te wirusy właśnie do chlewni i także myśliwi, którzy oczywiście polują. Więc my tak naprawdę powinniśmy robić wszystko, żeby bioasekuracja była po prostu na jak najwyższym poziomie przy chlewniach, przy gospodarstwach rolnych, tam gdzie jest bezpośrednia bariera przekraczana i gdzie po prostu się wchodzi ewentualnie z tym wirusem.
I tu podejdę, bo mamy również rolnika w naszym gronie. Zbigniew Stajkowski, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Proszę pana, kto roznosi ASF, kto wnosi do chlewni? Człowiek czy...
Przede wszystkim człowiek, ale wektorem niestety jest dzik. To, co tutaj zostało powiedziane, pan doktor, jesteśmy przed pracami polowymi i niestety musimy się przemieszczać, być na polu, chociaż nie tylko rolnik przenosi, bo widzimy, jak dziki mamy w Poznaniu, na plażach, także przemieszczanie teraz w okresie letnim, czyli urlopowym, przemieszczamy we wszystkie strony. A dużo zostało tutaj powiedziane o zwierzętach dziko żyjących, tylko nikt nie wspomina o rolniku, który z tego żyje. Wielkopolska jest największym producentem trzody chlewnej, z malejącym też tendencją malejącą, bo niestety takim potężnym przeciwwskazaniem jest właśnie ASF. Mówimy dzisiaj o zaporach, blokadach. Ja myślę, i to jest nasze stanowisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej, rolników przede wszystkim, że trzeba wykorzystywać wszystkie możliwości, to co zresztą pan doktor powiedział, grodzić, ogradzać, bo podzieleni jesteśmy na strefy według kolorów, zagrożeń. My z powiatu gnieźnieńskiego w ubiegłym roku, znaczy my, moi koledzy rolnicy przechodzili traumę, gdzie musieli patrzeć na swój dorobek całego życia, gdzie został zagazowany, bo takie są procedury. Także nie będę tutaj akurat się wypowiadał, jakie te wygrodzenia mają być, ale są to naturalne i jak po najmniejszych kosztach w tej chwili można to uczynić.
A jak pan odbiera całą tę dyskusję na temat swobody przemieszczania się zwierząt dzikich?
Ja może bym... jestem rolnikiem i na co dzień jestem na polu. Była tu mowa o tym, o zwiększonej ilości zwierząt potrąconych, czy które giną. Ja w tym roku zauważam tych zwierząt, przynajmniej zajęcy, dużo, dużo więcej. Na każdej działce jest para, czyli mamy warunki w Polsce nie tylko dla producentów, ale też dla zwierząt. Widoczne, że te zwierzęta się dobrze u nas czują i populacja się zwiększa. Mamy problemy z żubrem, znaczy z populacją oczywiście, który się przemieszcza, bo musi szukać miejsca. Ale dzisiaj mówimy o dzikach. I jeszcze raz powtarzam, reprezentując rolników, hodowców przede wszystkim, którzy ponoszą wielkie koszty i przy zarażeniu czy ognisku akurat w gospodarstwie, to jest dla nich tragedia.
No, coś tu mamy włączone. Proszę państwa, mamy połączenie z panią profesor. Już tutaj mam sygnał, że udało się połączyć. Pani doktor Sabina Pieróżek-Nowak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, założycielka i prezeska Stowarzyszenia dla Natury Wilk i wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Właśnie Państwowa Rada Ochrony Przyrody przeprowadziła badanie skutków oddziaływania ogrodzeń na zachowanie zwierząt, na kondycję zwierząt. Pani profesor, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Słyszymy się. Chcę panią zapytać, co ten raport, który pani przygotowała, mówi. I od razu powiem też, że zapraszaliśmy tutaj dzisiaj przedstawicieli Poznańskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wicedyrektor Jacek Przygocki powiedział, że nie może być. Nawiasem mówiąc, powiem, że w tych naszych audycjach w punkt zdarza się to już po raz drugi, kiedy zapraszaliśmy RDOŚ i RDOŚ-u nie mamy. Ale pan dyrektor pytany o to, czy RDOŚ interesuje się skutkami i efektami tego, jak wpływają te grodzenia na faunę, odpisał, że interesuje się i że raport przygotowała Państwowa Rada Ochrony Przyrody, komisja, którą pani profesor kieruje, i się powołał na ten raport, czyli się z tym raportem zgadza. Tak więc pani profesor, czy te grodzenia są nadal potrzebne? Jak pani to ocenia?
Mówimy tutaj o opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody na temat tych właśnie grozeń. Od 2004 roku praktycznie negocjowane były podczas różnych konsultacji oraz takich spotkań dotyczących budowy sieci autostrad w Polsce właśnie narzędzia ograniczające wpływ tych autostrad i dróg szybkiego ruchu na środowisko przyrodnicze w Polsce. Było to robione w porozumieniu z Komisją Europejską i warunkiem powstania tej sieci autostrad i tak naprawdę sieci, która ma już teraz blisko 5000 kilometrów w Polsce, było to, żeby te środki zmniejszające wpływ tej sieci autostrad i dróg ekspresowych na faunę były jak najmniejsze. I tutaj warunkiem podstawowym była właśnie budowa przejść dla zwierząt. I ja od tego 2004 roku tak naprawdę monitoruję cały ten proces, ponieważ brałam udział praktycznie we wszystkich negocjacjach dotyczących powstawania przejść dla zwierząt na wszystkich budowanych w ostatnich kilkudziesięciu latach autostradach od 2004 roku. Te przejścia powstawały w takim konsensusie społecznym przy uczestnictwie najróżniejszych ekspertów, między innymi biologów zajmujących się właśnie fauną i generalnie fragmentacją siedlisk, która jest obecnie największym zagrożeniem dla przyrody w skali europejskiej. Właśnie fragmentacja środowiska naturalnego siedlisk przez sieć autostrad i różne działania takie związane z budową infrastruktury najróżniejszej związanej z aktywnością ludzi. I te przejścia powstały ogromnym wysiłkiem, ale także nakładem finansowym, ponieważ ich budowa pochłonęła kilkanaście miliardów złotych. Tych przejść jest około 1500 w Polsce, takich, które służą większym zwierzętom i od 2018 są one zamykane i właśnie w związku z ASF-em zaczęło się to od autostrady A1, od praktycznie węzła w Strykowie do Gdańska zostały wykonane grodzenia. Pierwsze sygnały o wpływie na faunę mieliśmy, kiedy mieliśmy wypadki właśnie z dużymi i to chronionymi zwierzętami, takimi chociażby jak wilki. Na A1 była historia, kiedy właśnie na 91 równoległej do autostrady A1 wpadł pod samochód jeden z wilków, nad którym prowadziliśmy badania i on po prostu praktycznie to się odbił od przejścia dla zwierząt, które zostało w międzyczasie od poprzedniej jego wędrówki tam po prostu wygrodzone. Także i po tym okresie rejestrowaliśmy bardzo często takie zdarzenia. I te wszystkie informacje, które zbieraliśmy w tym okresie aż do zeszłego roku, skłoniły Państwową Radę Ochrony Przyrody do tego, żeby napisać właśnie taką opinię, która ma rozpocząć ten proces odwrotu od tego pomysłu grodzenia przejść, ponieważ on jest nieskuteczny. Nasze analizy wskazują, że ASF przenosi się na duże odległości zupełnie pomimo tych grodzeń, bez względu na te grodzenia. Dziki to są tak inteligentne zwierzęta, że wykorzystują szereg innych możliwości przedostania się przez autostrady i przez drogi ekspresowe. One używają po prostu dróg utwardzonych, które nie są grodzone, prawda, bo one służą do przejazdu samochodem. Wszystkie te drogi, które idą pod ekspresówkami albo autostradami, są po prostu wykorzystywane przez dziki, a tam ogrodzeń nie ma. W związku z tym te ogrodzenia tak naprawdę blokują tylko ruch dużych ssaków, które są bardziej płochliwe. W związku z tym te zwierzęta próbują się przedostać innymi możliwymi lukami. To są najczęściej luki w ogrodzeniach, bo tych ogrodzeń, które oddzielają jakby linię autostrady czy drogi ekspresowej od środowiska zewnętrznego, te grodzenia są wrażliwe na wszelkie uszkodzenia i nie zawsze są na czas naprawiane, bo to jest proces, że tak powiem, non-stop prowadzony. I w związku z tym liczba tych kolizji wzrasta. To jest nie tylko kwestia śmierci tych zwierząt, ale to też jest kwestia bezpośredniego zagrożenia dla kierowców. Także tutaj te wszystkie cele, które przyświecały powstaniu tej ogromnej sieci przejść dla zwierząt, wydaniu ogromnych środków finansowych, które i powstaniu przejść, które były warunkiem tak naprawdę wydania zgód na budowę tych autostrad, no totalnie zostały zdewastowane przez pomysł taki, że w jakiś prawda, enigmatyczny sposób te grodzenia przejść dla zwierząt mają zatrzymać dziki. One nie zatrzymują. One zatrzymują inne, bardziej płochliwe gatunki. Natomiast dziki, które mają fantastyczne umiejętności adaptacji i wykorzystania najróżniejszych struktur ludzkich, między innymi także dróg takich utwardzonych, czy chociażby asfaltowych, tam gdzie jeżdżą samochody, one absolutnie nie zatrzymują tych dzików i te dziki swobodnie przekraczają te drogi ekspresowe i autostrady.
Dziękuję uprzejmie. Doktor Sabina Pieróżek-Nowak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wiceszefowa Państwowej Rady Ochrony Przyrody. To była opinia profesora bodajże z Lasów Opolskich, tak pani profesor?
No teraz akurat Lasy Rudzkie, bo w międzyczasie się przemieściliśmy też, tutaj prowadzimy badania nad dużymi ssakami.
Jak słyszeliśmy, pani profesor, nie ma wątpliwości, że istnieje związek ze śmiertelnością, wzrostem śmiertelności zwierząt i tymi właśnie zagrodzeniami. Jeszcze tylko zapytam krótko, profesor Mamzer, najkrócej jak się da, proszę wyjaśnić, na czym polega ten wpływ tego ograniczania przestrzeni dla zwierząt na ich pogarszającą się ewentualnie kondycję?
No przede wszystkim ogranicza bazę żerową. Zwierzęta po prostu migrują, żeby bazę żerową poszerzyć, ale też uniemożliwia rozród, wymianę, poszerzenie puli genetycznej, no i utrudnia, naraża zwierzęta też na te kolizje, o których wcześniej była mowa. Mnie zaskakuje w tym wszystkim, co tutaj słyszę, że wszyscy się zgadzamy, że po prostu te przejścia, to zagrodzenie tych przejść nic nie daje. Wszyscy się co do tego zgadzają, a blokady istnieją, ale też trzeba tutaj jeszcze powiedzieć, że bo mówiliśmy o rolnikach, ale to nie tylko rolnicy wnoszą do chlewni te wirusy. Zgoda, że to jest w ogóle czynnik ludzki. No i nie można niestety marginalizować roli myśliwych, a w szczególności nieetycznych myśliwych. Ja jestem w lesie non-stop, codziennie po kilka godzin i ja widzę tego mnóstwo. Po prostu widzę szczątki zwierząt, dzików przede wszystkim, które są porozrzucane, nie są posprzątane. No i to jest pytanie również do PZEU, w jaki sposób PZEU nad lokalnymi kołami łowieckimi sprawuje nadzór.
Tak, podnosi rękę do głosu dr Stankowski, Dolina Wrześnicy.
Ja rozmawiałem z 11 lekarzami weterynarii na terenie całej Polski, którzy zajmują się badaniem mięsa. Wszyscy jednogłośnie, bez żadnych wątpliwości stwierdzili, że te przegrodzenia są kompletnie bez sensu, że one nie powstrzymują ASF-u. Wszyscy wiedzą, że ASF jest po obu stronach autostrady i dróg ekspresowych, a mimo to one nadal są utrzymywane. Tych 11 lekarzy, z którymi rozmawiałem, to są ludzie, którzy badając mięso, są zobowiązani także na udział w szkoleniach dotyczących ASF-u i co więcej, wszyscy jednoznacznie stwierdzają, że użycie do tych grodzeń siatek jest również bez sensu, ponieważ zwierzęta, świnie są bardzo inteligentne i w związku z tym te grodzenia powinny być z materiałów stałych, bo jak dzik albo świnie widzi jakąkolwiek szczelinę, to próbuje się przez nią przedostać, więc użycie siatek jest w ogóle zupełnie zbędne. Co więcej, nikt nie ma tu wątpliwości co do tego, że ASF jest wszędzie, a grodzenia nadal są utrzymywane. Piąty rok.
To jeszcze dwa pytania i będziemy kończyć. Deszcz nam nie pomaga dzisiaj. Panie dyrektorze, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu Patryk Kosicki. Pojawia się ten argument i w pismach różnych i także tutaj się pojawił. Czy nie ma obaw, że wybudowane za unijne pieniądze korytarze ekologiczne dla zwierząt, które nie spełniają swojej roli, mogą spowodować, że będziecie musieli część tych unijnych pieniędzy zwracać? No bo wydane na ten cel pieniądze właściwie nie działają, że tak powiem.
I trudno mi to ocenić. No ja takich obaw na ten moment nie mam, natomiast no, stosuję przepisy powszechnie obowiązującego prawa i w tym przypadku rozporządzenie wojewody wielkopolskiego. Do tego jestem zobowiązany. Proszę pamiętać, że jestem urzędnikiem i tutaj działa zasada hierarchiczności i stosujemy przepisy, które są w Polsce obowiązujące. Wiem, po co budowaliśmy te przejścia, wiem, jakie one mają znaczenie i też zależy na nadrożności ich. Trudno mi też ocenić, można powiedzieć, ten sposób grodzenia, bo tutaj padają różne głosy i pewnie wypadkowa tych wszystkich głosów to jest być może rozwiązanie tej sytuacji, natomiast ja czekam, być może strona ekologiczna, czy pani profesor, czy państwo, jesteście w stanie zaproponować lepsze rozwiązanie? Jesteśmy gotowi usiąść do stołu i spróbować takie rozwiązanie zastosować. Natomiast no, mnie trudno jest ocenić, jak się rozwija ASF w Wielkopolsce i jakby ja stosuję te zasady, które mi zostały polecone.
Tak, tutaj często też powołujemy się na zarządzenie wojewody. Wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski wczoraj poinformował mnie, że będzie go reprezentował właśnie tutaj dzisiaj wojewódzki lekarz weterynaryjny, inspektor weterynaryjny Tomasz Wielich. I chcę pana zapytać, no właśnie, czy te grodzenia mają sens, skoro ASF jest po obu stronach tych grodzeń tak naprawdę?
Tak, ja już to mówiłem, ma to sens. Bo nawet jeżeli jest po dwóch stronach, to mimo wszystko te grodzenie wstrzymuje migrację populacji. Ona się nie przemieszcza tak łatwo. I szczególnie właśnie w tym okresie, co teraz mamy, tego wielkiego niebezpieczeństwa, uważam, że nie powinniśmy tutaj nic zmieniać. Natomiast będziemy na ten temat rozmawiać po minięciu tego okresu, tego wielkiego niebezpieczeństwa ASF dla rolnictwa. Niech to się zakończy w tym roku. I myślę, że koniec tego roku będziemy rozmawiać, co ewentualnie dalej zrobić i też zobaczymy, jak dalej będzie ta populacja zakażona w Wielkopolsce wyglądać.
Dziękuję bardzo. To na sam koniec jeszcze panią profesor zapytam, czy można na ten moment coś jeszcze zrobić, żeby ulżyć zwierzętom, skoro, jak słyszymy, te płoty na razie mają stać?
No oczywiście, że można zrobić i bardzo liczymy i bardzo tutaj też dziękuję panu dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Poznania za taką chęć współpracy i widzimy, co się dzieje, widzimy zmiany, więc oczywiście, że można zrobić.
Na czym polegają te zmiany?
No w tej chwili są założone taśmy na siatkach i są zrobione takie przełazy. Ja mam wątpliwość, czy psowate w ogóle przez to przejdą. No ale są te przełazy zrobione.
Wyjaśnię, że to są, proszę państwa, takie ułożone pod kątem 45 stopni deski, które pomagają przejść nad tym płotem, no nie wiem, psom na przykład, wilkom, tak?
Wilkom, tak, ale bardzo, bardzo, bardzo byśmy chcieli i tutaj liczymy na współpracę z panem dyrektorem, przynajmniej na tych dwóch przejściach przetestować zmianę tych przegrodzeń. Na lite przegrody do 1,20 m wykonane z jakichś odpadów drewnianych, czegoś takiego, czego dzik nie skoczy ani widzi, przez to nie jest przezierne dla dzika, a jednocześnie inne zwierzęta mają możliwość przeskoczenia tego górą, ewentualnie małe lisy czy borsuki mogą mieć jakieś takie małe przejścia dołem. Także bardzo byśmy chcieli to wprowadzić tutaj i przetestować i zmonitorować i mieć z tego informację, jak to działa.
Miejmy nadzieję, że efektem tej naszej dzisiejszej audycji będzie to, że tym zwierzętom, które nie muszą być blokowane w przemieszczaniu się, wkrótce życie się ułatwi poprzez porozumienie zawarte między ludźmi, tak naprawdę. Dziękuję. To była audycja W Punkt. Jesteśmy w okolicach miejscowości Czachurki i Wagowo, gdzieś pomiędzy. Lżeje nam deszcz, a te audycje dla państwa przygotowali i zrealizowali Marcin Książkiewicz, Wojtek Wardyń, Tadeusz Karauda i mówiący te słowa Rafał Regulski. Dziękuję wszystkim gościom za poświęcenie, bo państwo tutaj zmokli. Chociaż parasole może trochę nas uratowały. Dziękuję, do usłyszenia.
W Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.